Vita Consecrata, czyli życie zakonne pośród codzienności. Zaprasza siostra doktor Natalia Musidlak. Siostra doktor Natalia Musidlak urodziła się 23 marca 1972 roku. Pochodzi z Witkowa koło Gniezna. W roku 1996 złożyła śluby wieczyste w Zgromadzeniu Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, którego dom generalny znajduje się we Włocławku. Jest teologiem i katechetą. Ukończyła studia teologiczne magisterskie oraz doktorskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i uzyskała stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej. W 2002 roku ukończyła także podyplomowe studia organizacji i zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Bankowości w Gdańsku. Kontynuując naukowe poszukiwanie, zajmuje się teologią i duchowością pracy. Jako katecheta, nauczyciel dyplomowany i formator od ponad 20 lat podejmuje różnorodne działania, aby dzieci, młodzież i dorośli spotkali się ze Słowem Życia. Dokonuje tego przez wykłady, konferencje, katechezy, rekolekcje, sesje formacyjne, pielgrzymki, rajdy i wędrówki, które są nieodłącznym elementem autorskiego programu Edukacja w Drodze. W zgromadzeniu prowadziła projekt Referat Młodzieżowo-Powołaniowy oraz aktualnie sesje formacyjne dla kobiet. W latach 2004-2012 pracowała w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu. Od sierpnia 2017 roku ponownie mieszka i pracuje w parafii Świętego Mikołaja, czyli w kaliskiej katedrze. Ma dwie siostry i trzech braci.
Maryjo, dziewico słuchania, Ty jesteś milczeniem, w którym rozbrzmiewa dla nas odwieczne słowo życia. Pomóż nam, byśmy byli słuchaczami słowa, słodką i milczącą ziemią Adwentu. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam osoby życia konsekrowanego, szczególnie moje współsiostry ze wspólnoty Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w Kaliszu. Dzisiejszy temat, który chcę zaproponować ku refleksji i zamyśleniu, brzmi: milczenie bramą życia zakonnego. Czuję się dość dziwnie, przybywając tutaj do studia po prawie 8 godzinach katechezy, na których w zasadzie rozmawialiśmy, mówiliśmy, ale też oczywiście była modlitwa. Milczenie, o jakim chcemy dzisiaj mówić, jest nie tylko brakiem słów. Nie chodzi też o brak dialogu czy komunikacji międzyludzkiej. Milczenie przecież nie pojawia się tylko pośród słów, ale stanowi ich źródło. Nie jest również protestem przeciw nadużywaniu słów, niewoli hałasu i wszechobecnego terroru mass mediów posługujących się właśnie słowem. Żyjemy w takiej dobie, w takim czasie, kiedy słowo jest narzędziem manipulacji, kiedy słowo jest nadużywane, kiedy zewsząd używa się wielu słów, czasami tak bardzo pustych. Milczenie, nad którym podejmujemy dzisiejszą refleksję, nie jest jeszcze ciszą, choć ona jest niezbędna do doświadczenia daru, jakim jest właśnie milczenie, rozumiane jako świadectwo ewangelicznego stylu życia. Chodzi zatem o milczenie wewnętrzne, milczenie duszy, które staje się wypełnieniem słów psalmu 42, gdzie głębia przyzywa głębię. Milczenie wpisane w reguły życia zakonnego prowadzi do adoracji Boga, powinno prowadzić do adoracji Boga. Ta natomiast chroni przed rozbiciem wewnętrznym. Kohelet powiada, że wszystko ma swój czas. Jest czas milczenia i czas mówienia. Te właśnie słowa doskonale ilustrują pewien ład i zasady życia zakonnego, bez których niemożliwe byłoby dążenie do zjednoczenia z Bogiem pośród codzienności. nasz założyciel wspólnoty, do której należy, sługa Boży biskup Wojciech Owczarek, stosował w swoim życiu codziennym zasadę porządku, ładu, ordo, oratio, labor, modlitwa, porządek, praca. Bez tych trzech zasad, oplecionych właśnie milczeniem, nie jest jakby w ogóle możliwy wzrost duchowy. Milczenie praktykowane we wspólnotach zakonnych rozpościera się od milczenia ust do głębokiego milczenia serca, koniecznego przecież do życia w mentalności kontemplacyjnej. Milczenie jest więc poufnym językiem Chrystusa wobec tych, których miłuje, powołuje i wybiera. A na mocy chrztu wszyscy jesteśmy wybrani, umiłowani, powołani. Osoby konsekrowane, według słów Jana Pawła II, zawartych w Vita Consecrata, mają jakby bardziej z bliska pójść za Chrystusem, również tą drogą głębokiego wewnętrznego milczenia. Refleksję, którą podejmiemy, dotyczy milczenia u źródeł człowieczeństwa. Od samego początku milczenie jest wpisane w człowieczeństwo. Analizując tekst biblijny dotyczący stworzenia świata, zauważamy, że człowiek został stworzony nie ze słów boskich, ale z tchnienia boskiego. Tchnienie jest zatem aktem bezsłownym. Nie sięga w żaden sposób języka. Jest, jak możemy poetycko powiedzieć, strumieniem milczenia. W tym milczącym tchnieniu człowiek stał się istotą żywą. Tchnienie wydaje się być czymś głębszym niż słowo. Wymaga większego wysiłku, gdyż sięga dalej. Tchnienie to obdarza człowieka nieśmiertelnością. Można więc wnioskować, że stworzenie człowieka bardziej jest związane z milczeniem niż z bezpośredniością boskich słów stworzenia. Otwiera ono głębszy udział w naturze Boga. W tym kontekście można posłużyć się słowami świętego Ignacego Antiocheńskiego z listu do Efezjan. Lepiej jest milczeć i być, niż mówić, a nie być. Życie ludzkie zaczyna się w milczeniu matczynego łona. Matka przecież jest tą, która pierwotnie obdarowuje człowieka milczeniem. Jest ono przestrzenią pierwotnego spotkania ze sobą, możliwością spotkania siebie. Ono czyni zdolnym do słuchania, do przyjmowania, do jakiegokolwiek otwarcia. Człowiek nieustannie rozmawiający, rozkrzyczany, człowiek żyjący w jakimś chaosie nie jest zdolny niczego przyjąć, ani siebie, ani innych. Sama natura, nasza kondycja cielesna wskazuje na konieczność równowagi pomiędzy działaniem i odpoczynkiem, pomiędzy słowem i milczeniem, pomiędzy pracą a wytchnieniem. Wróćmy więc do słów Koheleta. Wszystko ma więc swój czas. Ciało i język odpoczywające, milczące nocą, odwołują się do harmonii. Tak jak sen jest niezbędnym warunkiem życia ludzkiego, tak milczenie myśli, pragnień, wyobraźni i serca są niezbywalne dla życia duchowego. Tak więc, drodzy słuchacze, chyba nie dziwi nas fakt, że tak mało ludzi podejmuje rzetelne, prawdziwe, głębokie życie duchowe. Być może właśnie z lęku przed ciszą, z lęku przed milczeniem, które jest wymagające. Biologiczny i psychologiczny rozwój człowieka uświadamia nam, że w pierwszych latach dziecko milczy. Moja siostra nie mówiła nic do trzeciego roku życia. A na starość człowiek szuka ciszy, pokoju i samotności. Różne wydarzenia, radosne czy smutne, pełne cierpienia, bólu czy strachu, często pokrywamy milczeniem. Milczymy również przed wyborem czy decyzją, ważną decyzją życiową. Człowiek szuka milczenia, odosobnienia. Nawet miłość, ta prawdziwa i nieprzemijająca, nie potrzebuje słów. Proszę mi wybaczyć, ale w tym kontekście kojarzy mi się pewien góralski dowcip. Dostojne małżeństwo obchodziło 50-lecie ślubu. Ksiądz proboszcz po sprawowanej mszy świętej jubileuszowej gratuluje małżonkom złotego jubileuszu i na ucho pyta małżonka: ba co, jak wy zeście to zrobili, że tyle lat wytrzymaliście w zgodzie? Ano ojculku, odpowiada baca, bo myśmy się przed ślubem z moją kobietą umówili, że jak któreś będzie coś miało do drugiego, to wyjdzie na ganek, usiądzie na ławeczce i poceko, a smu psejdzie. No i co? No i co? Dopytuje ksiądz. A no nic, odpowiada Baca. Siedzę se tak 50 lot. W naszej refleksji idźmy dalej. Krok drugi wokół punktu, wokół takiego zamyślenia pod tytułem milczenie sensu. Wykluczyć milczenie z życia to znaczy dać się okraść z sensu. Milczenie jest sposobem posiadania siebie. Gdy jest prawdziwe, głębokie, to nie może być jakąś bezczynnością, ale adoracyjnym uczestnictwem, gdzie wszystko to, co hałaśliwe, beztreściowe, wewnętrznie puste, zostaje zakwestionowane. Milczenie jest poszukiwaniem prawdy, dlatego jest demaskujące. Zamilknąć musi więc wszystko, co nie jest ostateczną prawdą o człowieku. Cisza rekolekcji, cisza dni skupień, cisza adoracji, zwłaszcza dla tych, którzy idą drogą życia konsekrowanego, pokazuje, kim jesteśmy. W konfrontacji wobec Chrystusa, wobec Słowa Bożego, Słowo Boże nas weryfikuje. Ale żeby to mogło się dokonać, konieczne jest milczenie, cisza i odosobnienie. Milczenie jest czymś istotnie boskim w człowieku. Tworzy właśnie to skupienie, które jest intensywną siłą poznania i miłowania, dzięki czemu człowiek ma dostęp do świata duchowego. O ile język objawia naszą śmiertelność i ograniczoność, a tak często bolesną słabość, wręcz gorycz, tak milczenie jest przywilejem wieczności. Wprowadza nas jakby w inny wymiar. Demaskuje ono manipulację, efekciarską błyskotliwość, pozór piękna słów. Czyż nie jest to faktem, jakże często obserwujemy? Puste, efekciarskie wypowiedzi, które niczego w nasze życie nie wnoszą. Odsłania milczenie w inny sposób treść ukrytą za słowami. W milczeniu słowo zostaje uświęcone. Świętsze byłoby nasze życie, gdybyśmy więcej milczeli. Zawartość słów i zawartość milczenia dopiero w przestrzeni sakrum potrafią spotkać się i uformować jako słowo wypowiedziane przez Boga. Milczenie staje się źródłem twórczości przemieniającej życie. Posiada dłuższą historię niż słowo. W życiu zakonnym chodzi o to, aby milczenie jednoczyło dwa światy – świat Boga i świat człowieka. Bóg biblijny jest Bogiem ukrytym, jest Bogiem milczenia. Stąd często psalmista modli się – Boże, nie trwaj w milczeniu, nie milcz i nie spoczywaj, Boże. Myślę, że słowa psalmu 83 są również dobrą treścią naszych modlitw. Boże, nie trwaj w milczeniu, Boże, poślij anioła. Ześlij mi pomoc w mojej rozpaczy, w mojej krainie bólu, słabości. Nie milcz, Boże, nie ukrywaj się przede mną. Któż z nas nie doświadczył takiej modlitwy? Milczy również cierpiący sługa Jahwe, o którym czytamy w Księdze Izajasza. Milczeniem Hiob okrywa swe doświadczenie utraty. Niedowierzającemu Zachariaszowi odbiera się siłę głosu, by boskie słowo mogło wpleść się w historię człowieka. Jakże dramatyczne jest milczenie paschalne, milczenie Chrystusa podczas procesu, podczas obelg, w spojrzeniu na Piotra, który zdradza mistrza. Milczenie przed Herodem, przed Piłatem, wreszcie milczenie krzyżowej drogi i śmierci. Każda śmierć ma coś z radykalnego zerwania, zamilknięcia. Często minutą ciszy czcimy czyjeś odejście. Ma ona jakby dwa wymiary. Nie tylko hołd odchodzącej osobie, ale również ma być okazją do refleksji, kim ja jestem, jakie jest moje życie, dokąd zmierzam. Do tego konieczne jest milczenie, aby znaleźć właściwe odpowiedzi. Tajemnica zmartwychwstania, również pogrążona w milczeniu nocy, objawia jednak milczenie życia. Chrystus powraca do tajemnicy wieczystego milczenia jeszcze dobitniej we wniebowstąpieniu. Uczniowie wpatrują się w niebo, wypatrują Jezusa, szukają już Jezusa. On ich zapewnił, że do końca świata będzie z nimi. W jaki sposób? Chyba właśnie w bardzo milczący. Najbardziej przeto zdumiewa właśnie milczenie Chrystusa w sakramentach, szczególnie w Eucharystii. Jego obecność, nie naruszająca praw materii, staje się najbardziej przekonywującym komentarzem do milczenia Boga. Dzięki Słowu wcielonemu uświadamiamy sobie, że istnieje zasłonięta milczeniem inna ojczyzna, inny świat, że istnieje to niewypowiedziane. I droga życia konsekrowanego to jest droga właśnie zaślubin z tą zasłoniętą milczeniem inną ojczyzną. To właśnie skupienie się na tym, co wbrew wszystkiemu jest jeszcze niewypowiedziane. Nie da się przeżyć tej relacji adoracji, kontemplacji, szczególnie właśnie w życiu zakonnym, bez dobrego milczenia, rzetelnego, bez treningu, można nawet tak powiedzieć, w milczeniu, o którym będziemy mówić w drugiej części naszych rozważań.
Odebrałeś mi każde słowo i gest. Mogę tylko patrzeć i kochać Cię. Więc milczę i kocham, patrzę i kocham, widzę i kocham Cię. Odebrałeś mi każde słowo.
Trzeci punkt naszych rozważań, kolejny krok, to milczenie uczniów. Najwierniejszą uczennicą Jezusa jest Jego matka, pierwsza uczennica. Jest ona patronką wielu zgromadzeń zakonnych, zwłaszcza żeńskich. W przywołanym na początku naszej refleksji wierszu nazwano ją milczeniem, w którym rozbrzmiewa słowo. Widzimy więc, że Maryja żyje tak, by jedynie Bóg mówił w jej życiu, i tylko On może zagospodarować całą przestrzeń jej człowieczeństwa. W ślubach zakonnych chodzi o coś bardzo podobnego. Bogu oddaję się na zawsze, by On dysponował moim życiem. Dobrze wiemy, jak łatwe w porównaniu z codziennością są deklaracje. Jak trudniej to oddanie przeżywać na co dzień, gdy doświadcza się choroby, zniechęcenia. Milczeniem Maryja pokryła przed świętym Józefem tajemnicę poczęcia. W milczeniu stoi pod krzyżem, gdzie przyjmuje wolę Syna, by oddać się pod opiekę świętego Jana. Milczenie Maryi ma określone imię, by zachowywać wszystkie te sprawy. Można zadać sobie pytanie, jakie imię ma moje milczenie? Jakie jest moje milczenie w życiu zakonnym, ale też chyba wszyscy się, drodzy słuchacze, zgodzimy, że każdy z nas potrzebuje milczenia, wyciszenia. Czy naprawdę wystarczy nam te parę chwil w niedzielę na modlitwie? Czy może serce jest wzywane do czegoś więcej? Do wyłączenia telewizora tuż przed zaśnięciem? Do wyłączenia wszystkich odbiorników i tak dalej? Gdzie jest moja przestrzeń milczenia? Jak ja ją zagospodarowuję? Czym ją wypełniam? Maryja jest błogosławioną między niewiastami, ponieważ uwierzyła i trwała w milczącym zasłuchaniu w Syna. Dlatego może być milczącą pamięcią Syna i życia całego Kościoła. Szukając dalej uczniów Chrystusa, przyglądając się milczeniu tych uczniów, zauważamy, że w Ewangelii błogosławionymi zostają nazwani również cisi, którzy milczenie obierają jako sposób życia. Tu znajdujemy mocny aspekt osadzenia życia zakonnego, tego milczenia w konsekracji właśnie w Ewangelii. Nie oznacza to jednak alienacji i wycofania się, unikania czy konfrontacji. Nie ma takiej posługi właściwie w wielu zgromadzeniach zakonnych, posługi apostolskiej, która by była alienacją ze społeczeństwa, ze środowiska, w którym żyjemy. Wręcz odwrotnie, ma być zaangażowaniem w sprawy, właśnie ten wymiany świata boskiego ze światem ludzkim, po to, aby obecnością Boga ten świat konsekrować, konsekracją mundi. Szczęśliwy człowiek, błogosławiony, milczy również dlatego, że rozumie i wierzy, że w ciszy i spokoju leży jego siła. Tak czytamy w Księdze Izajasza w rozdziale 30. Do takich właśnie osób należą wszystkie osoby życia konsekrowanego, które przecież niejednokrotnie doświadczyły niewystarczalności ludzkich słów, środków, wyjaśnień, czynów, ale też poznały na sobie siłę, doświadczyły osobiście, że Bóg bierze w ręce sprawy milczącego i walczy jakby za niego. Człowiek konsekrowany, milczący, dobrze wie, że warto jest czekać w milczeniu ratunku od Pana. Człowiek, który walczy o swe życie, o sprawy doczesne, ostatecznie je traci. Przypominają mi się słowa księdza Pawła Lukiewicza, które wypowiedział podczas jednego z kazań. Człowiek ma szansę być względnie szczęśliwym w życiu doczesnym, o ile histerycznie o to nie zabiega. Ta gorączka, z którą zabiegamy o wiele spraw, właściwie najprędzej przemija. Pokładana ufność w Panu zapowiada inny rodzaj sprawiedliwości niż ludzki, inny zapis posiadania niż ziemski. Jak patrzyli ojcowie Kościoła na milczenie, zwłaszcza na to milczenie wewnętrzne, na milczenie zewnętrzne? Uważali je za miejsce objawień tajemnic Boga oraz za znak wyższej formy kontemplacji. Czyli można zauważyć pewnego rodzaju zależność. Nikt nie stanie się człowiekiem kontemplacji bez milczenia. Pustynia milczenia jest źródłem dostępu do Boga, a nadużywanie języka jest jak otwarte drzwi domu, przez które traci się ciepło. Ileż uciekło nam tego ciepła? Widzimy pewną parafrazę. Ileż uciekło dobrych myśli, dobrych pragnień przez otwarte drzwi naszego rozgadania, przez właśnie brak zatrzymania się chwili refleksji. Ileż w naszych rodzinach ucieka miłości, łagodności, przez słowa wypowiadane z agresją, przez słowa przemocy, przez słowa niezgody. Według świętego Augustyna milczenie dotyczy przede wszystkim serca i wprowadza zgodność pomiędzy nim a umysłem. Augustyn podkreśla, że milczenie jest postem od słów. Czasami łatwiej pościć od potraw, aniżeli od słów. Moja mama mówiła, że rzadko kiedy żałuje się słów niewypowiedzianych. Milczenie poskramia również zmysły, pożądanie. Jak uzasadnia święty Grzegorz Wielki, jest sekretnym pokojem, zamkniętą izdebką, o której mówi nam Ewangelia. W kontekście biblijnym i teologicznym milczenie zakonne jest głęboką postawą oraz praktyką ascetyczną, pomagającą zjednoczyć się z Bogiem. Jest naśladowaniem milczenia Chrystusa. Rozpoczyna się więc od zamilknięcia dla świata. W formacji zakonnej wdraża się młodych ludzi do fuga mundi, czyli porzucenia świata dla innych wartości, które stawiamy na pierwszym miejscu. Porzucenia pewnych ludzkich perspektyw i możliwości, skądinąd całkiem słusznych i dobrych. Milczenie jest w końcu zdobywaniem umiejętności, a nawet sztuki słowa sensownego. Wydawać się może, że dzisiaj świat woła, duchowość, nasze życie woła o słowo sensowne, o słowo konieczne, o słowo miłujące, które znajduje swój najpełniejszy wyraz w modlitwie. Czasami uczniowie stwierdzają, to jest bez sensu, ten nauczyciel mówi bez sensu. Tak im się wydaje, bardzo subiektywnie, ale czyż nie nawet i katecheza, i religia, czyż nie woła o słowo sensowne, o słowo porywające tych młodych ludzi do tego, aby przyjrzeć się Chrystusowi, pójść bardziej za Nim? Milczenie od samego początku życia zakonnego było czymś oczywistym i nikogo, kto wstępuje do klasztoru albo trwa w tym klasztorze, nie trzeba przekonywać o słuszności milczenia. I w czwartym kroku naszej refleksji zatytułowanym Silencium Sacrum przyjrzymy się właśnie, czym jest owe święte milczenie. Jest to czas i przestrzeń w klasztorach, który wypełnia dynamiczna cisza. Święty Pachomiusz widział potrzebę milczenia jako warunek czytania Pisma Świętego. Według Kasjana milczenie oznaczało pokorę, a dla świętego Bazylego było kontrolą słów. Święty Benedykt natomiast w milczeniu widzi sposób zdobycia cnoty posłuszeństwa, wewnętrznego skupienia, unikania grzechów języka. Święty Bernard z Clairvaux podkreśla ścisły związek milczenia z modlitwą i wsłuchaniem się w Ducha Świętego. Historia życia zakonnego od monastycyzmu przez wieki średnie aż po współczesność wysoko ceniła i podkreślała wartość milczenia. W najbardziej natomiast rygorystycznych zakonach o regule całkowitego milczenia wyznaczano recreatio scholastica, czyli pewien czas wspólnej rozmowy, czas mówienia, czas rekreacji, jako swego rodzaju kompensację psychologiczną wobec całodziennego milczenia. I zwykle bywało tak, że czas rekreacji był jakby w proporcji do czasu milczenia. Im bardziej udane milczenie, tym bardziej udana rekreacja. Dzisiaj chodzi już nie tyle o ascetyczne ograniczenia swobody mówienia, ale o ład serca i podporządkowanie miłości w odniesieniu do wspólnoty i miłosny dialog z Bogiem. Sobór Watykański II w Perfecte Caritatis w dekrecie odnowie życia zakonnego stwierdza, że milczenie jest istotnym elementem życia kontemplacyjnego. Klasztory mają być oazą milczenia. Słowa te znajdują swe potwierdzenie w reakcji wielu osób przybywających do naszych domów zakonnych. Bardzo często ich pierwszym stwierdzeniem po wejściu są słowa: ależ tu cisza, jak tu jest cicho, nic nie gra. No właśnie. Zachowane milczenie wewnętrzne i zewnętrzne jest również warunkiem pewnego rodzaju płodności apostolstwa. Dialog milczenia i samotności obecny w życiu osób konsekrowanych jest głoszeniem przyjścia Pana. Milczenie i samotność to jakby pewnego rodzaju zaślubiny. Zachowywane wiernie staje się zawsze wyznaniem miłości temu, który nas zna i słyszy każde drgnienie myśli i pragnień.
Go.
Podsumowując pierwszą część naszych refleksji wokół milczenia rozumianego jako bramę życia zakonnego, możemy powiedzieć, że współczesny świat przeżywa neurotyczny lęk przed milczeniem. W wielu domach ciągle coś gra. Telewizor, radio, komputer. Absolutny zasięg Wi-Fi, dostępny całą dobę, zamienia rodziny, a zwłaszcza młodych, na milczących, ale zamkniętych w sobie samotników, nie na ludzi milczenia. W takiej sytuacji społecznej, religijnej czy psychologicznej życie zakonne należy postrzegać jako znak sprzeciwu, jako życie na opak współczesnej mentalności, zgiełku, chaosu i hałasu. W podsumowaniu pierwszej części naszej refleksji na temat milczenia rozumianego jako bramy nie może zabraknąć powierzenia się mistrzowi życia ukrytego i milczącego, świętemu Józefowi. Dzielny mąż Maryi w milczeniu pełnił wolę Boga. Troskliwy ojciec dla Jezusa, odważny jako głowa rodziny. Wychowawca młodego Jezusa przemawia do nas czynami oraz odpowiedzialnością pełną miłości, pracy i oddania. Jego opiece oddajmy nasze staranie o wewnętrzną ciszę i milczenie. I na półmetku Adwentu może warto sobie uświadomić na nowo, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Na zbliżające się święta, na nowy rok życzę wszystkim słuchaczom otwartego serca, miłości i pokoju, które przynosi Jezus. Życzę, aby te dary wzrastały i owocowały przez cały nadchodzący nowy rok. Dziękuję serdecznie.
Życie zakonne pośród codzienności.